będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy i zapraszam na spotkanie ze świętym Ojcem Pio. Przeżywamy miesiąc luty. Niedawno przeżywaliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chciałbym, aby treścią dzisiejszego naszego spotkania był taki temat: Święty Ojciec Pio, wierny zakonnik. Chciałbym na początek powiedzieć parę słów, jak właśnie doszło do tego, że Ojciec Pio jakoś się zachwycił życiem zakonnym, że postanowił być zakonnikiem. Takie pierwsze zauroczenie nastąpiło, gdy mały Francesco bawił się w swojej rodzinnej miejscowości w Pietrelczynie i dostrzegł kwestującego brata, zakonnika, kapucyna. Zachwycił się jego postawą, jego uśmiechem, zachwycił się jego ubiorem, habitem z kapturem. Również, jak później wspomniał, chciał właśnie wstąpić do takiego zakonu, gdzie zakonnicy noszą kaptury i brodę. Wobec tych planów młodego Franciszka w domu powstało pewne zaniepokojenie. No jak tutaj umożliwić Franciszkowi wstąpienie do zakonu, jak to trzeba mieć wcześniej ukończoną szkołę? A w domu bieda, a w domu trudno się żyło z uprawy pola. Dlatego ojciec Franciszka postanawia wyruszyć do Ameryki, aby umożliwić synowi naukę i wstąpienie do zakonu. Jego droga do nowicjatu, było to 6 stycznia 1903 roku. Franciszek miał wtedy prawie 16 lat. Wówczas wymagany był wiek 15 lat, aby wstąpić do zakonu według reguły braci mniejszych kapucynów. Ojciec Pio, no jeszcze Franciszek, wyrusza pociągiem wraz z dwoma kolegami i ich nauczycielem do Marcone, do nowicjatu zakonu braci kapucynów. Oczywiście zanim wyrusza z domu, czule żegna się ze swoją matką na stacji kolejowej. Było to dla niego wielkie przeżycie. Jego mama Giuseppa żegnała swego syna ze łzami w oczach, choć z drugiej strony całkowicie ofiarowała go świętemu Franciszkowi. Także dla Franciszka opuszczenie matki, domu było wielkim bólem i przeżyciem. Podróż z Pietrelciny do Marcone trwała tylko godzinę. Gdy właśnie chłopcy przybyli do nowicjatu, zdali egzamin z przedmiotów przerabianych w szkole. Cała trójka zdała pozytywnie ten egzamin. Jednak jeden z kolegów nie miał jeszcze wymaganego wieku i dlatego wraz z nauczycielem musiał wrócić do domu. Drugi kolega Franciszka został przyjęty, ale po kilku dniach pobytu w nowicjacie zrozumiał, że nie jest to życie dla niego i dlatego też powrócił do domu. Z całej trójki pozostał tylko Franciszek. Już po 15 dniach odbyły się obłóczyny 22 stycznia 1903 roku. Wtedy Franciszek otrzymał habit franciszkański i dla wszystkich stał się bratem Pio. I rozpoczął się ten czas nowicjatu, formacji trudnego, bardzo wymagającego, rygorystycznego życia, jakie było w tym nowicjacie. Chodzi zwłaszcza o wczesne wstawanie, czasami w środku w nocy, wiele godzin poświęconych na modlitwę, naukę, medytacja, ścisłe przestrzeganie ciszy. Nowicjusze wtedy mieli zwyczaj chodzić z pochyloną głową, aby zachować wewnętrzne skupienie, aby się nie rozpraszać, aby panować nad uczuciami. Ponadto dyscyplina w formie noszenia żelaznego pasa, skrupulatne spowiedzi, skąpe posiłki i przejmujące zimno. To wszystko było po to, aby hartować młodego ducha nowicjuszy. A brat Pio przestrzegał wszystkich tych wskazań w szczegółach. Brat Pio składa pierwsze śluby po roku od wstąpienia do nowicjatu i później podejmuje czas studiów, które mają go przygotować do przyjęcia święceń kapłańskich. Ten czas studiów to okres ciągłych wędrówek z jednego klasztoru do drugiego w celu zaliczania różnych przedmiotów. Wykłady odbywały się w różnych miejscach, różni profesorowie i dlatego studenci musieli ciągle wędrować od jednego domu zakonnego do następnego. W niektórych przypadkach brat Pio musiał zmieniać miejsce pobytu ze względu na stan swojego zdrowia. Tym wędrówkom z klasztoru do klasztoru Dzięki tym wędrówkom miał on umożliwić poznawanie wszystkich klasztorów prowincji kapucyńskiej Sant'Angelo, która miała swoje klasztory rozsiane po regionach Puglia, Campania i Molise. Pojawił się również incydent, czy takie sytuacje w życiu ojca Pio, w którym musiał opuścić zakon ze względu na złe samopoczucie, na gorączkę, na niestawność żołądka, na bardzo wysoką gorączkę. I w ramach rekonwalescencji w tym okresie ojciec Pio przebywał w domu rodzinnym w Pietrelcinie, z dala od zakonu. Było to w latach 1909 i 1916, 7 lat z przerwami. Ojciec Pio spędził w domu rodzinnym. Było to dla niego bardzo trudne. Przeżywał tą rozłąkę od zakonu, od prowincji, jednak cały czas kontynuował naukę. Jednak w tym czasie pobytu w domu miał ciągle stały kontakt z przełożonymi, zwłaszcza listowny, ze swoim przełożonym i kierownikiem, ojcem Benedyktem i ojcem Augustynem. Gdy mówimy o życiu zakonnym świętego ojca Pio, nie sposób nie odnieść się do ślubów, które złożył. Te śluby łączą wszystkich, którzy oddają swoje życie, żyjąc według rad ewangelicznych. Jak podaje dekret Kongregacji do Spraw Świętych o heroiczności cnót świętego ojca Pio, ojciec Pio, całkowicie świadomy zobowiązań, jakie wziął na siebie, podejmując życie konsekrowane, wypełniał śluby zakonne ze wspaniałomyślnością, kochał je, gdyż były radami Chrystusa oraz środkami do osiągnięcia doskonałości. Chciałbym, drodzy, teraz poprzez właśnie te trzy śluby składane przez tych, którzy wstępują na drogę zakonną, przyjrzeć się, w jaki sposób realizował je ojciec Pio. Najpierw zaczniemy od posłuszeństwa. Również dekret podaje, że ojciec Pio był posłuszny we wszystkich sprawach nakazom przełożonych, nawet wtedy, gdy były one trudne. Jego posłuszeństwo było w zamyśle nadprzyrodzone, w swej rozciągłości wszechstronne i doskonałe w wypełnianiu. Ojciec Pio posłuszeństwo odbiera nie tylko jako relację przełożony podwładny, ale włącza w tą relację Boga. Napisał tak: działam jedynie po to, pisze do swojego kierownika duchowego, aby być wam posłusznym, gdyż poznałem, że dla dobrego Boga to jest najmilsza rzecz, a dla mnie jest to jedyny środek, który pozwala mi mieć nadzieję na zbawienie i na odniesienie zwycięstwa. W trudnych dniach nadejścia informacji o przeniesieniu go z San Giovanni Rotondo, było to w sierpniu 1923 roku, ojciec Pio wyznał, że chce być posłuszny zaleceniom jego przełożonych. Powiedział: ich głos jest dla mnie głosem samego Boga, któremu chcę dochować wierności aż do samej śmierci i z jego pomocą będę posłuszny każdemu rozkazowi bez względu na to, ile by mnie to kosztowało. Ojciec Pio, gdy się domyślał, przewidywał nierozważną reakcję tłumu, napisał wówczas list do burmistrza San Giovanni Rotondo, w którym go prosił, aby przekonał wiernych, aby nie protestowali przeciwko woli przełożonych, którzy chcieli go właśnie przenieść z zakonu w San Giovanni Rotondo. Kiedy otrzymał zakaz odprawiania mszy świętej publicznie i spowiadania wiernych, wówczas milczał i przyjął wszystko posłusznie. Kochani, jakie to jest ważne, aby ci, którzy są posłani, dali się prowadzić, pozwolili, aby to właśnie przełożeni, na których jakoś szczególnie spoczywa sprawa kierowania, zarządzania, przekazywania Bożego Ducha, aby to oni właśnie wydawali wskazania, aby to oni prowadzili. Nade wszystko ojciec Pio kochał wspólnotę zakonną, prowincję, modlił się za nią i ofiarował samego siebie. Enrico Medi, tak podczas pogrzebu ojca Pio, wypowiedział takie słowa: kiedy Kościół zażądał od niego ofiary, aby nie odprawiał mszy świętej publicznie, nie odprawiał jej. Kiedy zażądano od niego ofiary, by pozostał w ciszy i zamknięciu, pozostał w ciszy i zamknięciu. Kiedy zażądano od Niego, aby przemówił, to przemówił. Aby modlił się, to modlił się. Aby odprawiał mszę, to odprawiał mszę. Kiedy powiedziano Mu, aby umarł, to umarł. No właśnie ten, kochani, przykład i to zakończenie pokazuje też to, że w tym głosie przełożonych widział głos Pana Boga, który wzywał go do modlitwy i do pracy, i do mówienia, i do milczenia, a w końcu ten głos zawołał go do siebie. Chciałbym, abyśmy teraz się przyjrzeli ubóstwu, jakim żył ojciec Pio. Żył duchem ubóstwa przez całkowite oderwanie się od samego siebie, od dóbr ziemskich i od wygody i od zaszczytów. Był ubogi. Jego życie skupiało się najczęściej wokół trzech miejsc. Wokół ołtarza, konfesjonału i swojej celi zakonnej. Umiłowanie cnoty ubóstwa nie zamknęło jednak ojca Pio na potrzeby biednych i chorych. Zorganizował ludzi i środki i powołał do istnienia cztery wielkie przedszkola, szkołę zawodową dla młodzieży, spółdzielnię artykułów spożywczych dla robotników. Powołał do istnienia wielką i nowoczesną klinikę, szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu. Zapoczątkował budowę nowego sanktuarium, gdyż stary kościółek nie mieścił już wielkich rzesz wiernych. Dla ojca Pio ubóstwo było czynne, to znaczy pieniądze jemu służyły, by dokonywać Bożych dzieł, a nie on służył pieniądzom. Pod koniec życia, gdy ojciec Pio nie mógł już samodzielnie chodzić, jeździł na wózku, w klasztorze zamontowano windę. Ojciec Pio był początkowo przeciwny temu właśnie tym pracom, gdy jednak go przewieziono, powiedział: ale wygoda, tego właśnie nam trzeba było. Od teraz bracia nie będą się musieli męczyć przy wnoszeniu mnie na górę. Popatrzmy, kochani, nawet w tym momencie nie myślał o sobie, ale o tym, żeby komuś zaoszczędzić trudu, aby właśnie nie być dla innych jakimś ciężarem, aby stać się dla innych wsparciem. Zaś do prowincjała pisał w liście: Jezus bardzo skarży się na niewdzięczność ludzką, lecz w sposób szczególny na niewdzięczność naszej matki prowincji. Zakonnicy, mówi Jezus, uważają, że są wielkimi książętami. Patrz, czy to nie tylko książęta prowadzą korespondencję za pomocą telegramu, ale z jaką wielką powściągliwością? A czy zakonnicy dzisiaj nie robią tego samego? Gdzie jest ich ślub ubóstwa? Ojciec Pio tutaj bardzo właśnie wyraźnie sprzeciwił się temu, że no, to ubóstwo nie jest przestrzegane tak jak należy. Zwraca tutaj uwagę przede wszystkim na brak wdzięczności, że gdzieś może zniknąć ta cecha, gdzie człowiek będzie dziękował i Panu Bogu i innym za to, co ma. Oraz ojciec Pio zwraca uwagę na złe maniery zakonników. No, trzeba też zwrócić uwagę, że gdy to pisał, był rok 1913 i był to sposób niesamowicie nowatorski na tamte czasy posługiwać się telegramem, zwłaszcza gdy chodziło o zakony takie ubogie, jak właśnie ojcowie i bracia zakonów żebraczych franciszkanie. Ojciec Pio często powtarzał, gdy widział, że dzieje się jakaś uszczerbek na cnocie właśnie ubóstwa, co powie seraficki ojciec święty Franciszek. Przyjrzyjmy się, kochani, teraz ojcu Pio, który pragnął żyć według cnoty czystości, według ślubu czystości. Ojciec Pio miał zawsze szczególne upodobanie do cnoty czystości. Jego zachowanie było skromne wszędzie i wobec wszystkich. Piękno i czystość to cechy, dla których żył ojciec Pio. Ich pragnął i strzegł siebie i innych przed wszelką nieczystością. W liście do ojca Benedykta 9 kwietnia 1911 roku napisał: zły duch stara się przez różne wizje napełnić moje serce nieczystymi i rozpaczliwymi myślami. Pio z wielką wrażliwością dba o czystość myśli i serca, jednocześnie jest trapiony ciągłymi pokusami i strachem, że obrazi Jezusa. Wobec tego zachowuje w sobie pragnienie dążenia do świętości i czujność w czystości. Wie, że skarb łaski wiary nosi w naczyniu glinianym. Przełożony ojca Pio, ojciec Rafael, otrzymywał anonimy, że zakonnik przyjmuje kobiety w celi i prowadzi z nimi rozpustne życie. Dlatego zbadano tą sprawę i ojciec przełożony, ojciec Rafaele i ojciec Augustyn, i okazało się, że ojciec Pio był całkowicie niewinny, a kłamstwo i oszczerstwo rozprzestrzeniała pewna kobieta. Demon kusił do nieczystości ojca Pio między innymi różnymi wizjami pięknej, młodej, ponętnej kobiety, ale ojciec Pio, umocniony modlitwą i postem, odrzucał szatańskie ataki. Ojciec Pio zachęca, aby jeżeli chce się zachować cnotę czystości, być gorliwym w modlitwie, pokornym, cierpliwym, wrażliwym i czujnym. Mówi, że trzeba zachować się jak człowiek grający na skrzypcach, który słysząc rozstrojoną strunę, nie zrywa jej, ani nie zostawia skrzypiec, ale natychmiast nadstawia ucho, aby usłyszeć, skąd dochodzi fałsz, i następnie z cierpliwością i delikatnością naciąga albo luzuje strunę według potrzeby. Piękne, kochani, porównanie. Właśnie, aby strzec, aby być czujnym, aby czynić właśnie to, co Pan Bóg ode mnie chce, aby dbać o swoje serce. Czasem doświadczamy takich sytuacji, że spotykamy kogoś, kto w sposób jakiś chorobliwy pilnuje innych, czy to będąc przełożonym kogoś, czy nawet nie. To jest jakaś chyba prawidłowość, że cnoty u kogoś chorobliwie pilnuje ten, kto sam ją utracił. Czytałem kiedyś jedno z opowiadań z opowieści Hofzimmera, gdzie była mowa właśnie o dwóch zakonnikach, którzy przeżywali czas potopu, i jeden z tych zakonników, widząc, że topi się jedna młoda kobieta, wziął ją w swoje ręce i przeniósł na drugi brzeg, tym samym ratując jej życie. Ten drugi cały czas jego wyśmiewał, mówi: zobacz, składałeś ślub czystości, a dotykałeś kobiety. Gdy ten mu wyjaśniał, że ratował jej życie, nie robił tego z jakichś pobudek, z pożądania, z pożądliwości, ten tego nie rozumiał. I wtedy właśnie odpowiedział: zobacz, ja tą kobietę przez chwilę tylko przeniosłem, a ty, tyle już lat minęło od tego wydarzenia, a ty cały czas nosisz ją w swoim sercu. I to chyba tak, kochani, może rzeczywiście być. Mogą być czasem ręce, może i czyste, ale puste. Ojciec Pio był szczerym zakonnikiem. Często wypowiadał cierpkie słowa, był ostry i wymagający do swoich współbraci, ale mówił to najczęściej z miłością, aby wspólnota, do której należał, była dojrzała. Niektórzy mówili, że był górą cukru w codziennym życiu braterskim. Żeby to pojęcie zobrazować, pragnę przywołać jedną sytuację, która dotyczyła świętego ojca Pio. Był Wielki Post 1923 roku. Ojciec Pio ciągle w poście rezygnował z kolacji, i w Wielki Piątek, ku zaskoczeniu swoich współbraci, ojciec Pio prosi o dwie filiżanki czekolady i trochę owoców. Wszyscy zdziwieni pytają, podają o to, o co prosi ojciec Pio. Wtedy ojciec Pio zabrał te rzeczy i poszedł do ojca Egidio, tego, który prowadził niesamowicie ostry post od kilku już dni. Gdy ten zobaczył go taki zdziwiony, ojciec Pio stanowczym głosem powiedział: a teraz zjemy razem kolację. Kochani, ten przykład też pokazuje, że był bardzo ludzki. Oprócz tego, że miał wielkie wymagania co do samego siebie, to zawsze potrafił znaleźć drugiego brata. Zawsze potrafił. Może inni by po ludzku powiedzieli, by się zgorszyli. No tu Wielki Piątek, a tutaj takie dogadzanie sobie, filiżanki czekolady, owoce. A jednak, to nieprawda, post, to nie człowiek jest dla postu, ale post dla człowieka. To wszystko ma nas sprawić, że będziemy bardziej ludźmi, będziemy bardziej kochać. Kochani siostry i bracia zgromadzeni w różnych zgromadzeniach, zakonach, Życzę wam, aby święty ojciec Pio was umacniał, prowadził, wskazywał wam drogę waszej posługi. Dziękujemy wam za wasze świadectwo życia, za wasze świadectwo obecności w świecie. Cieszymy się i wiemy, że wasza posługa jest bardzo potrzebna i za nią bardzo dziękujemy. Chciałbym na koniec uczynić modlitwę, która niech będzie naszą wspólną modlitwą, abyśmy każdego dnia potrafili kochać, abyśmy potrafili z naszego serca wydobywać to, co mamy najpiękniejszego. Panie, zabierz nam stare serce, zabierz serce z kamienia, zabierz serce zatwardziałe, zabierz serce bez serca, zabierz serce zamknięte, zabierz serce niemiłosierne, zabierz serce podzielone, zabierz serce zwyczajne. Panie, daj nam nowe serce, daj nam serce z ciała, daj nam serce otwarte, daj nam serce miłosierne, daj nam serce cierpliwe, daj nam serce odwzajemniające, daj nam serce dla drugich, daj nam serce według serca Twego. Amen.